Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Miejsce inspiracji, kultywujące tradycje i ideały Solidarności. Tak w skrócie można by było podsumować punkty zawarte w statucie ECS-u. Czy po 10 lat od otwarcia samego budynku, tak, istniejecie trochę dłużej, można powiedzieć, że te cele statutowe są w pełni spełniane?
No to są ideały, powiedział pan o dwóch bardzo ważnych misjach, które są nietypowe dla Instytucji Pamięci. Znaczy zajmujemy się historią Polski, polskiej drogi do wolności, ale też to trzeba zaznaczyć, wszystkich państw, które przed 89 były w obszarze władzy Związku Sowieckiego, także zajmujemy się na przykład problemem Ukrainy, rozpadem Jugosławii, Białorusią. To są kwestie otwarte. Zajmujemy się właśnie ranami, które nadal są. No i zajmujemy się przyszłością. Wspieramy społeczeństwo obywatelskie w tym, abyśmy nadal byli społeczeństwem demokratycznym. Nie tylko my, ale też cały kontynent. To są kwestie otwarte. To są cele, których się nie da zrealizować. Wczoraj, po długim czasie, wszedłem na stronę TripAdvisora. Znacie zapewne państwo tą stronę usługową. Ale to jest głos turystów z Polski, z całego świata. I byłem mile zaskoczony pozytywną oceną, bo okazało się, że w Gdańsku największą atrakcją jest oczywiście Główne Miasto, ale na drugim miejscu ECS, na trzecim Muzeum Wojny. Ale co ciekawe, w skali krajowej, polskiej, numer jeden, no niestety, tragedia zbrodni niemieckich, nazistowskich, Muzeum Auschwitz, to jest największa atrakcja muzealna, ale na drugim miejscu ECS, na trzecim Muzeum II wojny światowej, także Gdańsk, można powiedzieć, nasz region Pomorze wybiło się na światowy poziom. To wielki sukces, bo to jest ocena niezależnych.
To też są najnowocześniejsze turystów. Placówki, to trzeba też
tak, także to jest dodać. Chyba wielki sukces, że my, też koledzy z Muzeum Wojny, pracujemy w obszarze, który jest rozpoznawalny, no nie tylko w Polsce, na całym świecie i uznany, jesteśmy uznani jako ważne, atrakcyjne miejsca.
Ale nie są uniknione spory, jeśli chodzi o przekaz ECS-u. Stowarzyszenie Godność ostatnio wysłało list do premiera. To było przed wyborami jeszcze, w którym padły takie słowa. To nie jest miejsce, w którym bywamy, mimo że mielibyśmy do tego szczególne prawo i szczególny obowiązek. Przychodzić, spotykać się, a młodszym pokoleniom chętnie i z pierwszej ręki udzielać lekcji o najnowszej historii. Ten konflikt cały czas trwa pomiędzy środowiskiem, powiedzmy, Solidarności Związku Zawodowego, tak? Bo członkowie Solidarności cały czas nie uczestniczą w obradach Rady. Czy pomiędzy tymi członkami Solidarności, którzy no, są wybitnymi postaciami, jeśli chodzi o walkę o naszą wolność przed 89 rokiem?
Poruszył pan tutaj kilka pytań. Po pierwsze, zasadnicza rzecz. Jeśli instytucja publiczna, za którą wszyscy podatnicy płacą pieniądze, niezależnie od poglądów, jest tak rozpoznawalna, to zawsze znajdzie się ktoś, mówię pozytywnie, kto ma prawo, żeby coś skrytykować i prawdopodobnie ta krytyka jest uzasadniona. To tak samo dotyczy Muzeum II Wojny Światowej. Także to jest rzecz, no, na którą jesteśmy nastawieni. Jeśli chodzi o tą inną kwestię, relacje z Solidarnością, to już jest bardzo złożony temat. To jest kwestia jeszcze z czasów, kiedy statutowo ECS powstawał. Pan zwrócił uwagę słusznie, 10 lat temu, 30 sierpnia otworzyliśmy siedzibę.
Sam budynek, tak.
I wystawę stałą. To jest bardzo ważne, bo to jest jedyna wystawa w Europie, w Polsce, która nie tylko opowiada o, no trzeba to jasno powiedzieć, o wielkim sukcesie Polski, Solidarności, która doprowadziła do niepodległości 35 lat temu. Też od Moskwy, to warto dzisiaj zaznaczyć. Wprowadziła nas ta rewolucja w orbitę państw jednak demokratycznych. Ale to jest miejsce, które opowiada właśnie też o innych ruchach wolnościowych. To jest w ogóle rzecz niesamowita. Opłacone miejsce przez polskich podatników. Europejskie Centrum, ale to nie jest instytucja unijna. To jest
tak, fundusze unijne bezpośrednio nie trafiają.
Ale zwrócę uwagę na jedną rzecz. W 2007 roku instytucja powstała. To jest bardzo ciekawe. W wielkim pluralizmie, bo to był jeszcze rząd Jarosława Kaczyńskiego. Ministrem kultury był pan Zdrojewski, przepraszam, później Ujazdowski. Wiceministrem, to jest bardzo ważne, był pan minister Sellin, który podpisywał dokument. I już wtedy był taki spór, taki dystans Związku Zawodowego Solidarność, który obawiał się, że niezależna instytucja publiczna będzie interpretowała historię Solidarności, ale też Związku. I to napięcie zawsze było, jest bardzo ważny aspekt taki, że wtedy bardzo ważną konstruktywną rolę odgrywał arcybiskup Gocłowski, który był moderatorem tego trudnego procesu. I udało się te różne wrażliwości zachować. Ja to jeszcze przeżyłem jako członek rady. Ja od początku byłem członkiem rady. Brakuje nam takich moderatorów. No i wracając do współczesności, ten spór trwa cały czas. Do 15 roku udawał mnie się też osobiście z Piotrem Dudą jakoś to tak wymoderować, że zachowaliśmy współpracę. Ale kiedy pojawiła się szansa budowy własnej instytucji publicznej, no to ona została, teraz mówię, bardzo dyplomatycznie wykorzystana i powstał Instytut Dziedzictwa Solidarności jako druga publiczna instytucja. Ale ja zachęcam wszystkich, naprawdę, żeby przyszli do ECS-u, zobaczyli na przykład wystawę stałą i zobaczą, że ona jest stworzona w duchu pluralizmu i ona też powstała przy współpracy z bardzo, bardzo różnymi środowiskami.
Mówi pan o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Tutaj jeszcze odniosę się do zarzutów, które stawiają. To będzie już koniec tego tematu, ale trzeba to poruszyć. Tak. Że jednak propagowanie jest na terenie ECS-u pseudopostępowe teorie kulturowe, zdecydowanie obce solidarnościowej tradycji. To też fragment tego listu od Stowarzyszenia Godność.
Dziękuję za ten cytat. Przypomnę, że fenomenem Solidarności tej historycznej, jej siły był skrajny pluralizm. To była ta siła przeciwko monopolowi komunistów. Przecież to było środowisko, które łączyło, czy organizacja, już sama organizacja, prawda, ludzi, powiedzmy, skrajnie ateistycznych i konserwatystów, ludzi głęboko wierzących, prawda? I powiem szczerze, tu nie chodziło przecież tylko o to, żeby się przeciwstawić przemocy partii komunistycznej. To był też ideał taki i trochę niekiedy odchodzimy od niego, że w demokracji musimy zmierzyć się z tym, że mamy różne wrażliwości. Odnosimy się do różnych tradycji, właśnie chrześcijańskich, katolickich, ateistycznych. Bardzo ważny jest wspólny cel. To jednak szacunek wobec praw człowieka. I wydaje mi się, że jednak każda instytucja publiczna w Polsce trzyma się tego, a jeśli przekracza tą granicę, to jest to skandal oczywisty. Także u nas jest miejsce dla każdego. Jest jeden aspekt, na który chciałem zwrócić uwagę. W ECS, w misję publiczną jest wpisana pewna niewygodna postawa. Bo w tym 2007 historycznym, jeszcze za czasów rządu Jarosława Kaczyńskiego, wpisano, że ECS ma być instytucją, która nowe nurty wspiera, nowych ludzi wspiera, którzy przychodzą z nowymi tematami. One zawsze są niewygodne, obojętnie na jakim szczeblu, samorządowym, regionalnym, krajowym. Ważne jest właśnie, żeby to nie były siły, które propagują jakąś nienawiść do człowieka.
Czyli musimy być otwarci na te zmiany, które następują.
Wystąpią ludzie, którzy być może będą młodzi ludzie, stawiali niewygodne pytania, nie będą związani z jakąkolwiek władzą i będą przez to niewygodni wobec władzy. Taka jest nasza rola.
Kwestionowali dorobek tych lat, ale to jest historia.
Też dorobek autorytetów, prawda? Także na przykład nie widzę, żeby Lech Wałęsa miał problem z tym, że się pojawia ktoś, kto go krytykuje. Ale też naszym zadaniem, bo jesteśmy też instytucją pamięci historyczną, jest też zadbanie o to, żeby też pewne spory historyczne jednak odbywały się w kontekście, powiedziałbym, takim rzeczowym, naukowym, a nie polityczno-polemicznym.
To porozmawiajmy o obecnej działalności ECS-u. Tak jak pan mówił, i to czasami jest pomijane w tych dyskusjach, że to nie jest tylko kwestia solidarności tutaj w Polsce, ale że to jest kwestia całego ruchu, całych zmian, które nastąpiły po 89 roku i tuż przed 89 rokiem. W tej chwili mocno działacie na rzecz Ukrainy, na rzecz Białorusi. W weekend, już ten, uroczystość związana z prawdziwym świętem niepodległości, tak? Białoruś.
Tak, zapomniane święto, bo to jest święto zwalczane przez reżim Łukaszenki. To jest 25 marca, to jest rok 1918, kiedy powstało pierwsze w ogóle białoruskie państwo. to państwo długo nie przetrwało. To państwo nawet nie miało uregulowanych granic, ale dla demokratów białoruskich jest to, no, taka data niepodległości. Bardzo
czyli
ważna.
Trochę jak 11 listopada.
Absolutnie, dokładnie tak. Co ciekawe, i to dla nas Polaków chyba też jest nam bardzo bliskie, naszej tradycji, ze względu na dyktaturę w Białorusi nadal istnieje rząd na emigracji, który właśnie powołuje się na tą niepodległość, oczywiście w Ameryce Północnej, ale to ciekawe też, ta najnowsza opozycja demokratyczna w 2021 roku próbowała na samej Białorusi czcić to święto. Ta data jest taką antytezą do oficjalnych świąt dzisiaj na Białorusi. No to jest chociażby moment zajęcia Mińska w 1944, w lipcu, 3 lipca przez Armię Czerwoną. Tak? Czy to jest właśnie podkreślenie tej więzi z Imperium Sowieckim, a tu po tej stronie mamy historię Europy Środkowej. Także tak, ECS od kilku lat, współpracując z środowiskami białoruskimi, upamiętnia to święto, no bo to jest nasza polska publiczna misja, wzmacniać demokratyczne tradycje naszych sąsiadów w naszym interesie państwa. Ale jak mówił pan o współczesnych misjach, jesteśmy tu w Radiu Gdańsk, to ja zawsze zapraszam do takiej wirtualnej podróży, która pokazuje nasze wyzwania. Więc tak, no wchodzimy na plac Solidarności. Jest to miejsce coraz ważniejsze, symboliczne. Czeka nas rewitalizacja tego placu. Miasto rozpisało konkurs. Także jesteśmy w tematach urbanistycznych. Jak połączyć tereny stoczniowe, które w dużej mierze nadal są przemysłowe. Tam funkcjonuje jedna z największych stoczni w Europie, o tym zapominamy. Remontowa 8 tysięcy ludzi pracuje. Remontowa odnosi wielki sukces. Ale bardzo jesteśmy zaangażowani w taką kwestię zachowania przestrzeni symbolicznych, publicznych, niekomercyjnych na terenie stoczni.
I to chyba nie jest łatwe, bardzo, bo te tereny są bardzo atrakcyjne, jeśli chodzi o inwestycje dla inwestorów, też bardzo atrakcyjne, jeśli chodzi o miasto, no bo to jest...
Bardzo trudny temat i dziękuję, że tutaj pan też to porusza, ponieważ kiedy Stocznia Gdańska jako firma pozbyła się tych historycznych terenów, znaczy tych, które już były niepotrzebne dla kontynuacji produkcji, to nie miasto sprzedało, to nikt nie liczył się z tym, że kultura, pamięć, ale kultura współczesna będzie tak silnie obecna na tym terenie i to w wymiarze komercyjnym, no to jest centrum dzisiaj kultury młodzieżowej, ale też niekomercyjnym, sala BHP, ECS, Nomus. I mamy taki bardzo duży konflikt między tymi wizjami urbanistycznymi, konkretnie planem zagospodarowania przestrzeni, gdzie dominantą są funkcje komercyjne. No ktoś też musi zainwestować, wybudować coś nowego, a tymi funkcjami publicznymi. Tu mam nadzieję, że dojdzie do takiego dialogu różnych podmiotów i uda nam się jakąś sytuację win-win stworzyć. Więc to jest pierwszy temat. Drugi temat, przychodzi pan przez bramę numer 2. Po lewej stronie właśnie portrety ludzi opozycji białoruskiej, ludzi, którzy siedzą w więzieniu. Potem wchodzimy do środka, no i tu mamy wystawę Stocznia, która opowiada o historii miasta, o 200 latach relacji przemysł, polityka, wolność, związki zawodowe. No i wchodzimy na wystawę stałą, która jest dzisiaj właśnie antyputinowską opowieścią. Mówi o tym, że to my wybraliśmy drogę na zachód, a nie jakieś Stany Zjednoczone przyłączyły nas jako nowe kolonie, tak, czy Unia Europejska. No i jesteśmy miejscem, w którym odbywają się rzeczy związane też z naszą współczesną kulturą obywatelską. Także to są te wyzwania, ale faktem jest 10 lat temu, kiedy otwieraliśmy ECS, byliśmy w szoku pierwszej inwazji na Ukrainę, aneksji Krymu, no bo tutaj Putin ponownie powiedział, że nie akceptuje skutków europejskich sukcesów rewolucji Solidarności. To jest wojna wypowiedziana nie tylko przecież przeciwko Ukrainie, przeciwko nam, niestety.
No tak, to pierwsze ruchy, aneksje, już to 10 lat minęło.
Dokładnie 10 lat, znaczy w lutym, pamiętajmy, historia Ukrainy to historia trzech Majdanów. To jest to coś, coś, co przypominamy, no my wszyscy pamiętamy 14 Euromajdan, pamiętamy może jeszcze pomarańczową rewolucję z bardzo silnym wkładem polskim, bo to był moment, kiedy Polska przystąpiła do Unii i opozycja demokratyczna na Majdanie mówiła tak, to jest ta droga dla nas, Polska jest wzorem. No był to taki chyba moment też pojednania polsko-ukraińskiego, ale był Majdan zapomniany, październik 90 rok. To był ten moment, kiedy większość Ukraińców powiedziała nie, w tym systemie, w tym Związku Sowieckim nie chcemy żyć. To była wielka rewolucja studencka. No my wtedy mieliśmy inne problemy. Kampania prezydencka.
No i czas przełomu też dla nas to tak. Był trudny gospodarczo i politycznie.
Ale tak, Ukraina od początku kwestionowała Imperium Sowieckie. Można powiedzieć, że to właśnie Sojusz Niepodległych Demokratów z komunistami, Krawczukiem w Ukrainie, spowodowało to, co jest traumatem dla Moskwy, niepodległość Ukrainy, bo to był sojusz tych dwóch władz. No i zaczął się konflikt, można powiedzieć, o wpływy też Moskwy w Europie.
Panie dyrektorze, wróćmy ostatnie zdanie do Polski. Społeczeństwo obywatelskie to coś, co promuje ECS. Jednym zdaniem, dlaczego powinniśmy brać udział w wyborach? My cały czas mamy tą frekwencję, no nie najlepszą.
Ponieważ połowa ludzkości, chyba więcej, bo to oficjalnie połowa, w ogóle nie ma tego prawa. To znaczy, to jest wyjątkowy przywilej, który mamy. I jeszcze w wyborach, które no nie są taką, jakby to powiedzieć, propagandową zabawą dyktatorów, jak w tych dniach w Rosji.
Czyli są wolne, demokratyczne i powinniśmy w nich uczestniczyć. 7 kwietnia, przypominamy, wybory samorządowe. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo.